Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś porozmawiamy o tym, czy rosyjska władza mięknie w sprawie wojny na Ukrainie. Moim gościem jest Wacław Radziwinowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej, wieloletni korespondent w Moskwie i autor książki Putin, car Atlantydy, droga do wielkiej wojny, która właśnie się ukazała nakładem wydawnictwa Agora. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Będziemy rozmawiać przede wszystkim o Władimirze Putinie, ale najpierw chciałem ciebie zapytać, czy nie jesteś zaskoczony ostatnią wypowiedzią ministra obrony Siergieja Szojgu, który na pytanie rosyjskiego dziennikarza, czy zwyciężymy, bezradnie rozłożył ręce i powiedział, innego wyjścia nie mamy. Ten film można obejrzeć na profilach Po prostu Wschód na Facebooku i Instagramie. Czy twoim zdaniem rosyjska władza traci pewność siebie?
Nie, no ja bym z tej sceny specjalnie dalekich wniosków nie wyciągał, bo towarzysze z Korei, ten pociąg pancerny, którym jeździ towarzysz Kim, jest słynny z tego, że ma tam wielką winotekę i słynne koreańskie wódki ze żmiją, tam czymś jeszcze nie wiadomo, to różnie mogą to wpływać, tym bardziej, że jeszcze śmieszniej zachował się minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, bo kiedy dziennikarz kanału Rosja 1, znany, sprawdzony, w ogóle no swój człowiek, podszedł do Szojgu, to Ławrow po prostu zwiał. To różne mogą być też przyczyny, również i zupełnie osobiste. Nie szedłbym za daleko w tym wyciąganiu wniosku. No rzeczywiście z dziwnej sceny, kiedy Szojgu zachował się jak wypłosz, a Ławrow jak tchórz.
Niemniej jednak tam Szojgu mówi, tak, wcześniej padają tam pewne słowa wytłumaczenia, że teraz głównie stawiamy na obronę, że naszym zadaniem jest obrona przed kontrofensywą ukraińską, no i jednak to jest o wiele mniej tej pewności siebie, jeżeli to się porówna, tak jak kanał w Telegramie może ma Biesnic porównał z tymi wypowiedziami, które były z marca zeszłego roku Szojgu, tak, kiedy była pewność, kiedy były te słowa, że my właściwie tę armię ukraińską już rozgromiliśmy. Teraz wygląda na to, że tak naprawdę się bronimy przed tą armią, którą wcześniej niby rozbiliśmy.
No to jest obrazek, a ja mam przed oczami codziennie to, co oni, to znaczy władza rosyjska, sprzedaje światu i ludziom swoim na temat wojny. To wszystko jest znakomicie, technicznie przygotowane i to jest jeden obraz zwycięskiego pochodu, w którym co chwila niszczą tam, nie wiem, całe eszelony czołgów, pokazują tego samego Challengera rozstrzeliwanego i nabijają się z Ukraińców, z ich niemocy, z niezdecydowania Zachodu i tak dalej. Po prostu to jest jeden wielki triumfalizm. No, Szojgu nie był przygotowany do tego, żeby dać po prostu może taki występ i może tego jeszcze też dodatkowo zaskoczyło. Natomiast to, co sprzedają oni dzień w dzień, godzinami swojemu narodowi, to jest jeden wielki obraz triumfalnego marszu na Ukrainę. Tak to wygląda.
Przenieśmy się teraz na daleki wschód Rosji. Władimir Putin był we Władywostoku, była konferencja prasowa, wypowiadał się na temat m.in. agresji Związku Radzieckiego na Węgry w 1956 roku i Czechosłowację w 1968 roku. I tutaj przyznał, że były to błędy ówczesnych władz w Moskwie. Te słowa padły na forum ekonomicznym. Skąd taka wypowiedź? Czy to jest jakieś mrugnięcie okiem do władz w Budapeszcie i pośrednio też pewien sposób, próba wpływu na to, co się teraz dzieje na Słowacji, ponieważ 30 września mamy tam mieć wybory parlamentarne. Być może chodzi o to, żeby właśnie wesprzeć te siły prorosyjskie, które tam są.
Przepraszam, jedno zastrzeżenie. W 1968 roku Związek Radziecki i Armia Radziecka poszła na Czechosłowację, wsparta przez sojuszników z Układu Warszawskiego, między innymi i Polaków, którzy tak się nie do końca rozliczyli z tego wszystkiego, ale to tak, taki wtrend. No to jest jedna rzecz. Nie, kontekst moim zdaniem był inny. On nie tyle kierowany do Węgrów i do Słowaków czy Czechów, on był z kontekstu wynika, że to, co on opowiadał, a opowiadał duby smalone tak naprawdę, wierutne kłamstwa i herezje, to było kierowane bardziej do sojuszników czy kokietowanych, może powiedzieć lepiej, przez Kreml i Putina, narodów Afryki, narodów w ogóle południa, również Ameryki Łacińskiej. Bo tam była mowa o tym, że my Rosjanie, nigdy nie byliśmy kolonią. Mówi to facet, który jest prezydentem ostatniego imperium kolonialnego na świecie, ogromnego, który trzyma ciężką łapą, choćby nawet Kaukaz Północny, który jest w ogóle inną kulturą, inną religią i tak dalej, i tak dalej. I gdyby nie korupcja, przemoc i tak dalej, to by już odpadł dawno od Rosji. To jest jeden z przykładów, bo nie tylko o Kaukaz chodzi. I on zapewnia, że myśmy zawsze tylko za zgodą, w kooperacji z innymi, na przykład z ludami nadbałtyckimi, nie wspomniał Polski na szczęście, no bo może tutaj jednak go coś ruszyło, że takiego ciągu Polaków do Rosji, matuszki, to nie było, że trzeba było rozbiorów, trzeba było powstań, trzeba było pacyfikacji i trzymania wielkich garnizonów na terytorium Polski, żeby ją trzymać przy sobie. Więc już to jest herezja no, wirutna kompletnie i widać, że tak jak Rosjanie mówią, dziad po prostu odlatuje, nie wie co mówi. Nawet sam nie słyszy tego, co mówi. A no to już jest inicjatywa prowadzącego to spotkanie, no, który znalazł sobie odwagę, tym jestem zaskoczony bardzo, że jednak po tej tyradzie, że myśmy zawsze tutaj tylko z miłością przytulali inne narody i je kolonizowali, no to miał odwagę, żeby zapytać, a jednak Czechosłowacja, a jednak Węgry. I tutaj Putin no już też pojechał nieźle, bo zupełnie inny jest kierunek jego polityki, zupełnie inaczej on do tej pory o tym wszystkim mówił, zupełnie inaczej on do tej pory do tego podchodził. Więc tutaj chyba już był zaambarasowany bardziej, a nie sądzę, no z Orbanem się nie musi dogadywać, bo grają i śpiewają unisono, wie, że go już dawno skaperował, a dzisiaj Orban ze swoją mafijną władzą, no to Węgry, on się nie musi liczyć z opinią publiczną na Węgrzech, bo po prostu sam Orban się z tym nie liczy i to wszystko depcze. Co do Słowacji nie wiem, ale nie sądzę, żeby znalazł sobie taki refleks, żeby sobie od razu na miejscu przypomnieć o 68 roku.
Czy były wcześniej jakieś takie wypowiedzi Putina, gdzie on krytykował Związek Radziecki, mówił, że były jakieś błędy właśnie tego typu?
Jeżeli chodzi o Węgry, Czechosłowację, to na pewno nie było.
Mi chodzi ogólnie o to, o historię Związku Radzieckiego.
Ja sobie nie przypominam. Nie można kategorycznie stwierdzić, że czegoś nie było, no bo może o czymś zapomniałem, może coś przegapiłem. Natomiast ogólny trend tego wykładu, który Putin powtarza, on po prostu jest nudny, bo on już od lat powtarza to samo. Jeżeli chodzi o Rosję, to po prostu jest jeden wielki wzlot ku górze, wszyscy po kolei władcy czynili tylko dobro, Rosja dobro na świecie rozsiewała i tylko to robiła. I czy to był jakiś któryś z książąt moskiewskich, czy to był car, czy to był imperator, czy to był sekretarz generalny, to oni wszyscy z małym wyjątkiem Lenina, z małym wyjątkiem Gorbaczowa, no i może tak przez zęby Jelcyna, przez Jelcyn zrobił Putina, oni wszyscy nadają się tylko na ołtarze i czynili tylko dobro i nic Rosji zarzucić nie można. Tak jest przekaz, który od lat powtarza propaganda, politycy, szkoła, cerkiew i cała machina oficjalnej Rosji.
To teraz przejdźmy do tego spotkania, które tam się odbyło, na które patrzył cały świat, czyli spotkania Władimira Putina z Kim Jong-unem. Ty je obserwowałeś, jakie masz wrażenie, czy tutaj Władimir Putin uzyskał to, co chciał? I jakie to w ogóle spotkanie miało wydźwięk? Bo dużo się pojawiło takich komentarzy, że zobaczyli się jak równy z równym, ale tutaj Władimir Putin trochę dorównał do Kim Jong-una.
W tych bzdurach, które już opowiada Putin, bo to jej wieki, no i chyba jednak za dużo stresu albo może za dużo równych używek, było i takie stwierdzenie, że Putin o sobie mówił, ja jestem największym demokratą, od kiedy umarł Gandhi, to ja nie mam z kim rozmawiać. No jak nie ma z kim, no to się rozmawia z kimem. spotkanie dwóch feudalnych władców ku zachwytowi narodu, który obserwuje ten potężny pociąg pancerny. Tam część tych wagonów to jeszcze Stalin darował narodowi koreańskiemu, który się jest tak ciężki, że jedzie z szybkością 50 km na godzinę najwyżej i wiezie ciężkiego przywódcę, który jest mniej więcej tego samego wzrostu co Putin, a waży dwa razy więcej. A potem naród się zachwyca, co oni jedli, co oni jakoś sobie z dzióbków nawzajem pili. Ale tak naprawdę, to poza takim widowiskiem, to bardzo trudna misja. To będziemy musieli, znaczy nie my będziemy musieli, bo my nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć, o czym tam była mowa, jakie są tego wszystkiego skutki, to będą musiały wywiady całego świata rozszyfrować, o czym tak naprawdę była mowa. No bo to jest bardzo trudna sytuacja. Fajnie jest przyjechać, fajnie jest sobie mówić dobre słowa i o poparciu dla narodu rosyjskiego, który prowadzi sprawiedliwą wojnę z imperializmem, a tę wojnę naród koreański w pełni popiera i tak dalej, i tak dalej. Ale do załatwienia są sprawy niezwykle trudne. No bo było spotkanie na kosmodromie Wastocznej i z tego, co mówił tam i Kim, i Putin, wynikało, że nawiązaliby jakąś techniczną współpracę w sprawie kosmosu. Mowa była również o tym, już wspomniany przez nas Szojgu, wcześniej był w Korei, no i mowa o wsparciu militarnym, o dostawach broni dla armii rosyjskiej, która mimo tego, że się przemysł zbrojeniowy rosyjski bardzo szybko rozwija, jednak armia ma za mało amunicji, ma za mało sprzętu w stosunku do tego, co jest potrzebne na froncie. A Korea mogłaby to dostarczyć, więc to jest kolejna rzecz, która na pewno była na rzeczy. Ale rzecz jest niezwykle trudna, ponieważ po pierwsze to, o czym mówimy, czyli kosmos czy zbrojenia i wiele innych rzeczy, które interesowały Kima w Rosji i ewentualnie interesowałyby Rosję u Kima, to wszystko podlega pod sankcje i to nie sankcje wprowadzone przez Amerykanów czy samą Rosję, która mogłaby to odwołać, ale to jest sankcje, które przyjęła Rada Bezpieczeństwa ONZ-u przy udziale i głosowaniu za samej Rosji. Więc Rosja musiałaby złamać sankcje, które wprowadziła. No nie takie rzeczy Rosja łamała, ale Rosja jednak izolowana, jednak wyrzucona z dialogu międzynarodowego, w dużej mierze wyrzucona z najważniejszych płaszczyzn tego wszystkiego, stara się trzymać przynajmniej Narodów Zjednoczonych. I trudno jej ryzykować, że złamie przez siebie też wprowadzone sankcje, ryzykując to, że mocno nabierze dyskusja o tym, że Rosję należałoby usunąć z Rady Bezpieczeństwa, choćby za zbrodnie wojenne, albo przebudować Radę Bezpieczeństwa, wymagając, żeby tam rezolucje przechodziły większością głosów. Że nie wystarczy tylko jedno weto Rosji i wszystko się rozpada. Każda inicjatywa. Oni na to sobie na razie chyba nie są w stanie pozwolić. Więc rozmowy na pewno bardzo tajne, ich wyniki bardzo tajne, no bo raczej mowa była o rzeczach, które już są. No bo ja obserwuję kanały prigożyńskie, kanały wagnerowców i oni już tam pisali wcześniej, że mają amunicję dla swojej artylerii z Korei. A więc pewnie jakieś statki koreańskie wychodzą gdzieś w morze i na statki jakichś innych bander przeładowują, łamiąc w ten sposób blokadę, łamiąc w ten sposób sankcje i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz Rosja może to robić na wielką skalę państwową. No ale gra jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna i bardzo trudna. I na pewno o tym wszystkim oficjalnie nikt nie powie. No to jest jedna trudność. Druga trudność jest taka, że no tam był ten wielki trzeci w tym wszystkim. Wprawdzie nie brał udziału w tych rozmowach, ale te rozmowy były i to spotkanie było jakby na marginesie dalekowschodniego forum we Władywostoku, gdzie Chińczycy przysłali swojego wicepremiera. A on na pewno, bo przecież Pekin trzyma Kima jak może na jakiejś krótkiej smyczy i nie pozwoli, żeby ten się rozzuchwalił, mając sojusznika w Rosji. A tak samo Pekin może dosyć boleśnie, czy bardzo boleśnie uderzyć w Rosję. Więc oni muszą też i Putin, i Kim zwracać uwagę na to, co powie ich wielki brat. Także to wszystko są rzeczy bardzo skomplikowane. Sądzę, że się dogadują potajemnie, dogadują się co do jakichś tajnych kanałów, przerzutu broni, amunicji, być może również i współpracy rakietowej i tak dalej, ale to bardzo ostrożnie i bardzo skrycie. Tam są jeszcze takie spekulacje jak to, że Rosjanie pewnie by chcieli rzeczywiście i mogliby wziąć na front żołnierzy koreańskich. Była niedawno, czy jest jeszcze ciągle afera z werbowaniem Kubańczyków. Jeśli Kubańczyków można, jeśli można werbować do armii czy do prywatnych spółek wojskowych ludzi z Półwyspu Bałkańskiego, to czemu nie zdyscyplinowanych Koreańczyków? No tu jest też ryzyko, już z kolei ze strony Kima, bo musiałby być to duży kontyngent, jakby nie patrzeć. Część tych ludzi by wróciła i wróciłaby zarażona, bo oni by zobaczyli, że jednak ludzie gdzie indziej żyją mimo wojny i innych kłopotów, choćby nawet w tej Ukrainie, żyją znacznie lepiej. Więc Kim raczej by chyba, tym trzymając swoich za żelazną kurtyną, raczej by chyba nie chciał ryzykować. A więc to wszystko jest po pierwsze bardzo złożone, po drugie musi być z tego powodu również tajne i spekulacje spekulacjami, natomiast szydło będzie wychodzić z worka dzięki raczej ciężkiej pracy wywiadów.
Ja tu mam tylko parę uwag, bo Korea Północna i tak przysyła na przykład robotników, którzy pracują także w Polsce, czy pracowali także w Polsce, więc ci ludzie jednak widzą, być może nie jest to taka duża grupa, ale jednak pewna grupa, która widzi, jak się żyje gdzie indziej.
Małą grupę to można izolować, posłać do obozów pracy i do widzenia. To nie ma problemu. Kim ma obozy? Ale nie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy.
Oczywiście, jeżeli mówimy o takiej liczbie, tak, to jest co innego.
No jeżeli ma być pomoc, to ona musi być wydatna, musi być duża.
I druga rzecz to Kuba, o ile się nie mylę, władze w Hawanie ostatnio przerwały, przynajmniej oficjalnie, tego rodzaju pomoc. Były pewne śledztwa prowadzone.
Ale ja mówię o tym jako o próbie ze strony Rosji, bo oni by chętnie też werbowali, nie wiem, nawet w Polsce by chętnie werbowali, bo zwracają uwagę na tych, którzy w Polsce stoją po ich stronie.
Jasne, to prawda. I jeszcze ostatnie pytanie, na ile ta wizyta miała wymiar międzynarodowy, negocjacyjny, to znaczy pokazanie Zachodowi, pokazanie Stanom Zjednoczonym, że zobaczcie, mamy takiego potencjalnego sojusznika, który ma też broń jądrową i jeżeli połączymy siły, może to dla was być groźne.
Ona w wymiarze oficjalnym była czystą propagandą. To była chęć pokazania przez Rosję przede wszystkim, ale również i przez Koreę, że my tutaj razem i wspólnie jesteśmy, a jeszcze gdzieś, może gdzieś w tym sojuszu majaczą też i Chiny. To propagandy w tym, jak zwykle w takich historiach z Rosją było bardzo, bardzo wiele.
Wacław Radziwinowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej, autor książki Putin, car Atlantydy, droga do wielkiej wojny, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Agora. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.